Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
W kolejnej audycji Jak działa świat chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Ukrainie. Tak się złożyło, że mniej więcej rok temu miałem przyjemność w tym studiu rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, Lew Zakarczyszyn, konsul Ukrainy w Gdańsku. Dzień dobry, panie konsulu.
Dzień dobry.
Rok temu, gdy rozmawialiśmy, wydaje mi się, że o Ukrainie było znacznie głośniej w polskich mediach, więc chętnie bym porozmawiał na temat tego, czym żyje dzisiaj Ukraina. Czy nadal wojna jest najważniejszym tematem dla Ukraińca?
Zdecydowanie tak, bo wojna to jest wojna i tu ona nie może mieć jakiejś, powiedzmy tak, logicznej alternatywy, żeby zapomnieć o tym, żeby nie brać to pod uwagę. Także wojna zostaje tym największym na razie problemem zewnętrznym, ale też, który determinuje całą naszą działalność wewnętrzną. I no niestety ta kwestia nie jest skończona, nie jest rozwiązana i na razie nie widzę jakichś konkretnych perspektyw w najbliższym czasie, żeby powiedzieć, że widzimy, jak ta problema będzie rozwiązana.
Gdy rozmawiamy o wojnie, to dość często w ciągu ostatniego tego roku słyszeliśmy o możliwości eskalacji napięcia. Mówiono wręcz o takich momentach, kiedy obawiano się, że ta wojna może rozgorzyć na nowo, a nawet spodziewano się kilkakrotnie wielkiej ofensywy separatystów Rosji na terenie Ukrainy. Rozumiem, że to są wiadomości, które za każdym razem mieszkańców Ukrainy bardzo niepokoją.
No jasno, że niepokoją, bo tu idzie o życie ludzkie, tak, przede wszystkim. Ale trzeba brać pod uwagę, że w większości wypadków mamy do czynienia z raczej elementami wojny informacyjnej, hybrydowej i no niestety często jest dużo różnych takich informacyjnych ataków, które niosą też elementy takiego zastraszania, że tu się coś zacznie. Jak mówiąc tak na poważnie, to nie możemy mówić o teoretycznej eskalacji ze strony separatystów, bo oni po prostu nie mają takich możliwości, resursów i trzeba mówić wprost, że możemy mówić o eskalacji z boku Rosji, a Rosja właśnie gra w taką grę, troszkę naciśnie, odpuści i tak próbuje testować, jak na to reaguje świat, jak na to miał odreagować, już odreagował, czy będzie jeszcze reagował nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych. I no, Putin wszedł w taką grę. Ja, tak mi się wydaje, że on teraz do końca nie wie, jak z tej sytuacji wyjść godnie, bo po prostu oddać terytorie okupowane nie pozwoli mu wewnętrzna sytuacja i jego wyborcy, eskalować konflikt, iść naprzód też za wielkie ryzyko z różnych powodów i zewnętrznych, i też Ukraina też jest dzisiaj silniejsza jak 2 lata temu, także to nie będzie tak łatwo. Także on jest w takiej sytuacji patowej, ani naprzód, ani do tyłu, nie może się cofnąć i dlatego jest taka gra, taka przepychanka.
Ale czy to wedle pana oznacza, że do czasu wyborów prezydenckich w Rosji nie można się spodziewać jakiegokolwiek przełomu w relacjach pomiędzy Rosją a Ukrainą?
No, moim zdaniem raczej nie, bo to, o czym powiedziałem przed tym, że on nie ma jakiejś jasnej koncepcji, co można zaproponować Ukrainie, bo znaczy Ukraina, pozycja jest bardzo jasna. Proszę wycofać swoje wojska z Krymu i z Donbasu i wtedy zaczniemy rozmawiać na inne tematy. I tu nie może być jakaś alternatywa, bo no nie ma alternatywy integralnej całości państwa.
Gdy rozmawiamy o tym konflikcie, to czy porozumienie mińskie i format normandzki, one jeszcze coś mówią w sensie politycznym? Czyli mówiąc najkrócej, czy porozumienia z Mińska i działania tego czworokąta, czyli Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji, one mogą doprowadzić do poprawienia sytuacji Ukrainy?
To znaczy, ten format miński, moim zdaniem, przede wszystkim swoją najważniejszą rolę odegrał wtedy, kiedy powstrzymał tą inwazję, która miała miejsce w 2014-2015 roku i w tym jego jakby cenność była tego formatu, a teraz raczej utrzymuje taki status quo, co też dla Ukrainy nie jest dobrym wynikiem, ale z drugiej strony pozycja ukraińska jest bardzo jasna, tak? Musi być odnowiony kontrol nad zewnętrzną granicą i wtedy my, państwo ukraińskie, gotowe w obecności obserwatorów całego świata, tam organizacji międzynarodowych, przeprowadzić wolne wybory i wrócić podstawową demokrację do tych regionów. I znaczy, jasna pozycja, jasne, wszyscy to wyznają, że to jasne, tylko że jedna strona, a znaczy Rosja, nie chce brać pod uwagę tą jasną pozycję z tego powodu, o którym już mu powiedziałem, tak, bo nie może doprowadzić do tego, że wróci sytuacja do stanu przed 2014 rokiem, znaczy faktycznie powiedzieć, że nie udało mu się to, o czym było mówiono wtedy.
Czy nie obawia się Ukraina tego, że w którymś momencie kraje europejskie, czy też nawet Stany Zjednoczone zdecydują się na jakieś działania, które mają doprowadzić do normalizacji stosunków z Rosją, w których ważną rolę odegra kwestia rezygnacji Ukrainy z Krymu? Takie wątki pojawiają się w dyskusjach, pojawiają się bardzo często w mediach. Niestety pojawiają się także w wypowiedziach polityków zachodnioeuropejskich, choć najczęściej są tak zwane to wypowiedzi nieoficjalne. Czyli czy słyszymy jakiś wywiad, w którym ktoś mówi, zrezygnujmy z Krymu ukraińskiego i wtedy dogadamy się z Rosją.
No, na pewno, że to jest jeden z scenariuszy rosyjskich, które oni testują w różnych reżimach i też przez swoje takie mówiące głowy, to znaczy ludzi, na których ma jakiś wpływ. To nie zawsze może być bezpośredni wpływ, widoczny, ale na pewno jakiś wpływ jest obecny. I znaczy, to jest też jeden z wariantów, może taki kompromisowy ze względu Rosji, że dobrze, niech zostawcie nam Krym, a my tam jakoś miękko wycofujemy się z Donbasu. Ale znowu powiem, że Ukraina to nie przestanie i to jest kwestia raczej no nie tylko geopolityki, ale też i takiej dziwnej materii jak wartości, o których jest często mówiono i w Stanach, i w Unii Europejskiej. I jak zaczniemy rezygnować z tych wartości, to co zostanie? Nie wiem. Resursy, ropa.
Ale jak pan patrzy w tej chwili na przykład na Krym, no z jednej strony mamy tam tamtejszych Rosjan, którzy, jak rozumiem, mniej lub bardziej, ale są zadowoleni z tego, co ich spotkało. Mamy liczne protesty społeczności tatarskiej, która jest taką społecznością, która czuje się tam szykanowana. Czy pan patrzy na ten Krym też z taką nadzieją, że w którymś momencie mieszkańcy Krymu będą mówili, za czasów ukraińskich było nam lepiej?
No ja sądzę, że spora część tak już mówi, tak, bo no, popatrzmy, co teraz jest Krym, tak. W czasach Ukrainy przede wszystkim był ucisk robiony, nacisk, akcent był robiony na rozwój takiej, powiedziałbym, rekreacyjnej, turystycznej strefy tej półwyspy. I moim zdaniem to jest rozsądne, żeby mieć tu w centrum Europy piękną, a naprawdę jest piękna wyspa dla turystyki. Teraz to staje potężną bazą militarną z bronią jądrową. I jaka perspektywa tego? No, nie chciałbym żyć obok rakiet jądrowych w świadomości tego, że jak te rakiety do kogoś celują, takie czyjeś rakiety celują na tą wyspę. I to ta przede wszystkim taka perspektywa strategiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem. No a oprócz tego Krym stracił turysta ukraińskiego w większości, a to było 70%, może więcej turysta w ogóle na Krymie. Także to tylko te dwie kwestie. Kwestia tam dostarczania wody, prądów i tak dalej, rozwoju w ogóle gospodarczego. No to, że Rosja pompuje tam pieniądze, wspiera to finansowo, znaczy to też nie na długą skalę, bo to zbyt drogo kosztuje dla Rosji. Także jak długo ona może nieść tą walizę bez ręczki, nie wiem, ale chyba długo nie zdąży.
A jak patrzymy z kolei na obszary, na których trwa konflikt, no tam oczywiście trudno się spodziewać, żeby ludzie byli zadowoleni, że ten konflikt istnieje, niezależnie od strony w tym konflikcie. Ale czy Ukraina prowadzi jakąś próbę pozyskania ludzi, którzy zaangażowali się po tamtej stronie albo znaleźli się po prostu, dlatego że linia frontu ich oddzieliła od Ukrainy i przekonania ich do tego, że w Ukrainie czuliby się bezpieczniej i ich życie byłoby lepsze?
Ja bym powiedział tak, że przede wszystkim trzeba popatrzeć, ile ludzi wyjechało z tego regionu i to będzie pierwsza część mojej odpowiedzi. Znaczy, te ludzie, którzy mogli, mieli możliwość, mieli pieniądze lub nie byli powiązani jakoś bardzo dramatycznie z rodziną, która musi pozostać tam, oni wyjechali. I to liczymy to na miliony ludzi, to nie tam kilkadziesiąt tysięcy. Znaczy druga część na pewno są ludzie, którzy byli na ten moment otrujeni tą propagandą rosyjską i oni wierzyli, że nic nie trzeba robić, po prostu przyjdzie dobry car Władimir, da pieniądze i życie będzie świetne. Część tych ludzi już wyjechała do Rosji, część wróciła z Rosji, powtórno wróciła do Donbasu i tak teraz jest w takim rozszarpaniu, nie wie co robić z sobą. Jest jakiś odsetek, ale nie jest zbyt duży, ludzi, którzy fanatycznie dalej wierzą, że ta tak zwana Republika Ludowa Doniecka ma jakieś perspektywy, jakieś szanse, chociaż życie wskazuje, że nie ma szansów i nie ma perspektywy w tym formacie, w którym teraz jest. Także Ukraina ze swojej strony, no przede wszystkim, może to długo trwało, ale był zrobiony bardzo ważny krok, że odnowiona transmisja ukraińskiej telewizji na te tereny. Znaczy Ukraina próbuje donieść informacje, bo też trzeba rozumieć, że te ludzie mieszkają w zupełnym rosyjskim takim presu informacyjnym i to, co oni tam widzą i to, co im rosyjska propaganda mówi o tym, co się dzieje po stronie ukraińskiej, no to zupełnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Choć odnoszę takie wrażenie, choć może to jest obserwacja laika, ale muszę powiedzieć, że co pewien czas oglądając rosyjskie media, zarówno te rosyjskojęzyczne, jak te anglojęzyczne, to mam nieodparte wrażenie, że jakby impet propagandy nakierowanej na dezinformację w kwestii ukraińskiej trochę osłab. Znaczy mówiąc najkrócej, był taki czas, że właściwie wszystkie media w Rosji koncentrowały się na faszystach z Ukrainy i na ich poplecznikach w Europie i w Ameryce. Teraz ten język, mówiąc najkrócej, jeśli się nawet pojawia, to pojawia się po prostu rzadziej. Nie jest to tak intensywne. Być może to jest nadzieja na pewną poprawę także, jeśli chodzi o, no mówiąc najkrócej, doinformowanie się tamtejszego społeczeństwa.
Znaczy to szansa, ale znowu jakby ja to na to patrzę pod kątem takiej technologii informacyjnej czy wojny hybrydowej informacyjnej, bo teraz przed wyborami prezydenckimi w Rosji i w ogóle w tej sytuacji, w której Rosja, znaczy to nie tak momentalnie, ale te sankcje też coś dają, tak? I cena na ropę plus sankcje plus izolacja, to wywołuje takie wewnętrzne niezadowolenie, bo nie ma tego blitzkriegu, nie ma tego cuda. No, gdzie 14 rok, gdzie 17? 3 lata i co mamy? Nic nie mamy oprócz problemów takiej bardzo nieprzyjemnej choroby, która się nazywa Krym i Donbas, tak? Bo ona nic dobrego nie daje ani dla zwykłego obywatela, ale zwykłego obywatela można nakarmić propagandą. Ale jak mówimy o na przykład o biznesie, tak? To biznes już pyta, no dobra, ale my chcieli sukcesu, a nie chcieli tu klęski. Także i dlatego może być, że Rosja gotuje takie jakieś nowe warianty, nowe jakieś message, żeby po prostu troszkę zaspokoić wewnętrzne też niepokoje.
Gdy pan patrzy na tę cenę, którą zapłaciły te dwa kraje, czyli Rosja i Ukraina, to nie ma pan wrażenia, że cenę płacicie i wy, i Rosjanie, i że tylko pytanie, kiedy oba społeczeństwa to zrozumieją?
No cenę płaci przede wszystkim ten konkretny człowiek, który jest wciągnięty w ten konflikt. I Ukraina płaci cenę za swoją niepodległość i za swoją wolność. Ja powiem taką może troszkę paradoksalną, ale ta myśl już nieraz brzmiała w Ukrainie, że może musimy podziękować w cudzysłowie Putinu za to, że zjednoczył tak ukraiński naród i zdeterminował w tym swoim wyborze niepodległości. I to też ta cena, płacimy cenę za to, że odzyskali jakiś taki duch bojowy, odzyskali swoje wojsko, które było po prostu zniszczone w czasach Janukowicza. Także płacimy za jakieś konkretne rzeczy, ale też płacimy za to, że świat w końcu zwrócił uwagę na Ukrainę, może inaczej troszkę odbiora. Nie jak jakiś przyczepek do Rosji, tylko za może nie bardzo na razie skuteczny, nie bardzo szczęśliwy, ale projekt samodzielny, który dąży do tego, żeby stać takim skutecznym i sukcesywnym. Także to cena, za co my płacimy. Za co płaci Rosja, ja mogę powiedzieć. Płaci za kompleksy starej imperskiej Rosji, za niechęć budować demokratyczne państwo, czy za niemożliwość, może to jakaś mentalna problema dla Rosjan, bo po prostu dla nich łatwiej żyć w nudze, ale w świadomości, że oni są wielkim mocarstwem. Ale świat się zmienia i powstało tyle nowych wielkich mocarstw, że trzeba się dostosować. I moim zdaniem dla Rosji jedyną alternatywą jest dołączenie do światu państw demokratycznych, cywilizowanych, wymiana zupełnie całej paradygmy tego państwa, wymiana elit i wtedy Rosja ma szansę przetrwać i zostać ważnym elementem światowej polityki.
Rosja jest przed wyborami, ma te szanse, choć ja niestety myślę, że podobnie też jak pan, nie bardzo wierzę, że te przyszłoroczne wybory dadzą taki efekt, no ale zobaczymy. Rozmawiamy dziś o Ukrainie. Lew Sakarczyszyn jest moim gościem, konsul Ukrainy w Gdańsku. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Jak działa świat?
Przypominam, że moim gościem jest Lew Sakarczyszyn, konsul Ukrainy w Gdańsku. Rozmawialiśmy o tej wielkiej polityce światowej w tym kontekście Ukrainy, czyli rozmawialiśmy przede wszystkim o wojnie i konflikcie, który wciąż się wlecze i który się nie może zakończyć. Ale chciałbym porozmawiać też trochę o Ukrainie, także z tej perspektywy, którą dziś znają wszyscy Polacy. Na ulicach polskich miast spotykamy setki tysięcy Ukraińców. Stali się naszymi współpracownikami, naszymi kolegami w pracy. Stali się już czasami przyjaciółmi, choć ten proces chyba dopiero trwa. Czy ma pan takie wrażenie, że to jest też wielka szansa dla wzajemnych relacji na zupełnie inne poznanie się? Choć muszę powiedzieć, jest to sytuacja z pewnością dla Ukraińców przymusowa i nie aż tak łatwa, bo przyjeżdżają oni do Polski szukać po prostu trochę lepszego życia.
To prawda, że to jakby nie jest od dobrego życia ta taka, w cudzysłowie, inwazja Ukraińców, ale ja przede wszystkim zawsze porównuję tą sytuację z tym, jak Polacy wyjeżdżają na Zachód. Ta sama sytuacja. I czasami właśnie, bo ja może tak za dużo nie obserwowałem, nie miałem takiej możliwości, ale ja słucham media polskie i właśnie ten sam problem. Znaczy jadą pracować w warunkach gorszych niż te miejscowi. Tak? Czasami na budowach żyją w tych wagonikach w takich warunkach niezbyt przyjemnych. Pracują ponadnormowo na minimalnej płacie, a znaczy dlatego to wszystko jest bardzo podobne, tak? I też jest podobna reakcja społeczeństwa zachodniego na pracownika z Polski i reakcja niestety społeczeństwa polskiego na pracownika z Ukrainy, bo oprócz pięknych słów pana redaktora o przyjaźni i dobrych relacjach też odnotujemy i elementy agresji, elementy...
Znaczy przede wszystkim ja odnoszę wrażenie, że dla części Polaków ten pracownik z Ukrainy jest konkurentem o miejsce pracy.
No właśnie.
To bardzo podobnie dotyczy tego Polaka, który spotyka się z taką samą reakcją mieszkańca Wielkiej Brytanii.
Znaczy to jest ciekawa kwestia, bo polskie przedsiębiorcy i spółki przedsiębiorcy i pracodawcy Pomorza na przykład, tak, i Lewiatan, wszyscy w jeden głos mówią o ogromnej luce w miejscach, w pracownikach, tak, w ogromnej potrzebie i że Ukraina jest tym takim naturalnym, najlepszym dla Polski rozwiązaniem tego problemu. Także ja bym nie powiedział, że oni zabierają miejsca pracy. Trzeba oddzielić tą część ludzi, którzy zdolni do pracy, którzy po prostu z różnych powodów nie podejmują tej pracy, tak? Ale też rozumiemy, że w większości Ukraińcy nie odbierają pracy. I tu, w czym jest może różnica między obecną Europą Zachodnią i Ukrainą, że Europa Zachodnia ma teraz tą taką dyskutywną problemę uchodźców, znaczy jest sporo młodych ludzi, którzy by mogli podejmować te prace, ale z różnych powodów też nie podejmują. Polska po prostu nie ma tych ludzi i fizycznie Ukraińcy nie zabierają pracy ni u kogo. Ale to jest jedna część problemu, tak? Bo no, ja absolutnie normalnie rozumiem, że część polskiego społeczeństwa z różnych powodów nie ma sympatii do pracowników z Ukrainy, tak? Ja rozumiem to po ludzku, bo mamy jeszcze kwestie historyczne do tego dołączamy, a jeszcze teraz ostatnio ta dyskusja, czy ten spór polsko-ukraiński, on trochę się podniósł w stopniu. Mamy no, takie bardzo, bardzo ostre wymiany zdarzeń na ten temat. I to wszystko razem daje taką jakąś mieszankę, która z jednej strony, jak rozmawiam z biznesem, to oni mówią, my potrzebujemy tych ludzi, my gotowy tam dla nich wszystko zrobić.
Ja odnoszę takie wrażenie, że też wszyscy podkreślają to, że my Ukraińcy znajdujemy się na bardzo podobnej sferze kulturowej. Jesteśmy ludźmi, którzy łatwo się wzajemnie rozumiemy. W związku z tym wszyscy podkreślają, że to jest taka bardzo łatwa imigracja do Polski dla was, ale także bardzo łatwa do paradoksalnie zaakceptowania dla nas. Tyle tylko, że jak przychodzi co do czego, to bywa już różnie.
No tak, to prawda, że ta bliskość kulturowa, językowa, ona ułatwia jak z jednej, tak i z drugiej strony relacje, komunikacje. Ale też to pan powiedział, ja chciałem nagłosić, że Ukraina teraz, ja bym powiedział tak, Ukraina zaczyna walczyć o to, żeby ludzie nie musieli jechać. To samo, co robi Polska, to znaczy, a jedyny sposób, żeby ludzie nie jechali, to trzeba rozwijać gospodarkę i stworzyć miejsca pracy, na których dostanie taką pensję, która nie będzie go stymulowała wyjeżdżać.
Ja chętnie właśnie o to pana za chwilę spytam, ale chcę od razu też zadać to pytanie, które pewnie zadają też panu polscy biznesmeni. Czy Ukraińcy już jadą z Polski dalej na zachód? I czy tak naprawdę dla części z nich Polska nie była tylko takim przystankiem w drodze do zachodniej Europy?
To znaczy zdecydowanie część na pewno jedzie i będzie jechała dalej, bo tam wyższe pensje, ale też rozumiemy i większa konkurencja będzie, bo tam już Polacy są na tym rynku, tak? Na przykład.
No ja ostatnio miałem taką przyjemność współpracować z firmą budowlaną w Hiszpanii, której składzie byli i Polacy, i Ukraińcy razem. Więc jak widać, czasami się raczej wspierają niż konkurują, ale to już zupełnie inna historia.
Nie, bo to też są firmy polskie, które zatrudniają Ukraińców, ale delegują ich na swoje projekty w trzecich państwach, znaczy w państwach zachodnich, tam dalej na zachód, co też jest dobrze i dla jednych, i dla drugich, ale generalnie w wielkiej mierze to zależy od Polski, od polityki wewnętrznej w Polsce, bo mamy kilka jakby problemów. Problem już, o którym powiedziałem, taki ten polityczny, i który powoduje jakieś akty agresji przeciw Ukraińcom na gruncie narodowościowym, tak? Ale też mamy ogromny problem, kiedy nieuczciwe pracodawcy, nieuczciwe pośredniki po prostu nadużywają tymi ludźmi, trzymają ich w warunkach niegodnych człowieka. I wtedy ten człowiek, jak dowie się, że tam na przykład w Niemczech dostanie więcej pensji i będą lepsze warunki, nie będzie traktowany jak niewolnik, to będzie pomału szukał sposób tam.
A jakby pan popatrzył na opinię Ukraińców o tej Polsce, to jest opinia, która przeważa? Czy raczej przeważają opinie, że sobie dajemy radę w tej Polsce?
Nie, w większości dla ludzi, to ja mówiłem, że dla Ukraińców Polska jest też komfortna w tym sensie, że łatwiej się dogadać, blisko do domu. To też ważny element, że on po prostu może za kilkadziesiąt godzin, czy za samolotem nawet teraz z Gdańska do Kijowa za półtorej godziny można być już w Ukrainie. Także też element jest ważny ten. Teraz do gry wszedł też ten proces skasowania reżimu wizowego dla państw unijnych, co jakby nie pozwala do pracy, tak? Ta wiza nie pozwala podjąć pracy, ale pozwala przyjechać, znaleźć tą pracę i to stwarza tą nową jakość. Także no, obserwujemy za tym problemem, odnotujemy wzrost ilości Ukraińców w naszym, powiedzmy, konsularnym okienku i cały czas myślimy o tym, jakby co z tym mamy robić?
To w takim razie chcę jeszcze spytać o to, nim przyjdziemy do tego, co dzieje się na Ukrainie, to jednak chciałem zadać to pytanie. Co pana zdaniem zrobić, żeby przyciągać Ukraińców do Polski i żeby stworzyć im tutaj możliwie dobre warunki? Czy to jest tak, że oni oczekują na przykład od Polski, że będą mogli na przykład ściągnąć tu rodzinę, że ich dzieci będą mogły się tutaj uczyć. Czy to jest ważny argument? Czy ważnym argumentem jest na przykład, że zadam to pytanie 500+, czyli to, że będą mogli korzystać z polskiego systemu zasiłków, czy tego typu rzeczy? Czy to są rzeczy, które są brane pod uwagę przez Ukraińców, którzy decydują się na przyjazd do Polski?
To znaczy, to też zależy od tego, jaki zawód wykonuje ten konkretny Ukrainiec, bo jak mówimy o pracach sezonowych, o pracach takich fizycznych, gdzie on no nie ma szansy dorobić się do mieszkania, do jakichś warunków stałych, to on raczej będzie przyjeżdżał, zarabiał pieniądze i inwestował w Ukrainie, bo tam teraz to jest wszystko tanie. Tak, albo już tam ma mieszkanie i nie potrzebuje jeszcze jedne. Jak mówimy na przykład o zawodach takich wyższej kwalifikacji, gdzie on już może liczyć na zakorzenienie tutaj, to część jest ludzi, którzy decydują pozostać i zostają. To jest naturalna taka migracja, czy emigracja już w tym wypadku. Ale ja bym raczej mówił im o tym, bo większość tych pracowników to są te takie wahadłowe. Przyjechał, odjechał, przyjechał, odjechał. I ja nie chcę mówić o tym, żeby stworzyć jakieś warunki, bo nie jestem szczęśliwy z tego, że oni wyjeżdżają i muszą tu pozostać. Nie. Mówimy o tym, że na ten okres przechodowy, który teraz mamy w Ukrainie, po prostu zapewnić im normalne warunki, żeby oni mogli przyjechać na te pół roku, normalnie opracować, być ubezpieczonymi, chronionymi z różnych powodów, tam i z powodu tam, czy z punktu widzenia kryminalnego, zdrowotnego i tak dalej, żeby po prostu normalnym człowiekiem przyjechał i odjechał spokojnie do Ukrainy z najlepszymi wrażeniami z Polski. To jest chyba nasze podstawowe zadanie. A ta część, niewielka część, tych kilka procent, które mają namiar emigrować, zostać czy w Polsce, czy dalej pojadą tam w świat, no to ich sprawy, ja jakby, no to ich projekt i tutaj już do tego nie chcę wchodzić, do tej rozmowy.
No to w takim razie wróćmy do Ukrainy. Czy ma pan wrażenie, że ukraińska gospodarka jest na dobrej drodze i że istnieje szansa na jej naprawę do takiego poziomu, aby satysfakcjonował poziom gospodarki dużą część mieszkańców Ukrainy?
Znaczy Ukraina ma taką ciekawą teraz, to też podobne do Polski przed wstąpieniem do Unii, może troszkę wcześniej, że Ukraina teraz walczy o taką niszę na mapie gospodarczej Europy, którą bym określił jak Ukraina, fabryka Europy, tak? To nie jest zbyt taka szczytna nisza, ale niestety jest realna dla Ukrainy teraz.
Znaczy myśmy pewnie na nią trochę narzekali w latach 90., ale kiedy do nas przenoszono fabryki z zachodniej Europy, przede wszystkim produktów elektronicznych, gospodarstwa domowego, czy całej masy różnych rzeczy związanych z budownictwem, no to było to dla nas bardzo ważny moment, no bo okazało się, że dla polskiej gospodarki miało to pozytywny wpływ.
No właśnie Ukraina gdzieś idzie może tą samą drogą, ale też bierzemy pod uwagę, że Ukraina historycznie jest państwem dość rozwiniętym technologicznie. Ukraina jest państwem, które produkuje samoloty, statki, samochody, technikę wojskową. To znaczy posiada jeszcze te technologie bardzo konkurentne. Tylko, że my rozumiemy, że świat jest bardzo dynamiczny i dla nas teraz bardzo ważnym jest elementem ta kooperacja z liderami światu technologii obecnych i jakieś wspólne projekty, które by brali pod uwagę taniość czy niską cenę resursów w Ukrainie na czas obecny i dość dobre wykształcenie siły roboczej, też troszkę tańsze niż w Europie. I to stworzy takie podstawy, ale to nie tylko teoria, bo ostatnie dwa lata obserwujemy przede wszystkim w tej zachodniej Ukrainie, która jest dalej od linii konfliktu, sporo inwestycji kompanii zachodnich właśnie w sferę taką produkcyjną, tak? To znaczy powstają hale, powstają produkcje na przykład w branży automobilnej, nie samochodowej, takie części do samochodów, różne inne, elektronika i tak dalej, to znaczy powstają już i to wskazuje na to, że jest zainteresowanie inwestorem z zachodu tą możliwością, którą teraz ma w Ukrainie. I to jest dobra, moim zdaniem, tendencja, bo już teraz pracownik w Ukrainie może liczyć na dobrą pensję, która może troszkę niższa niż w Polsce, ale on ma tam lepsze warunki, tak, niż on pojedzie gdzieś w obcy kraj, tam trzeba, no jasne, tak. Także generalnie już powstaje ta alternatywa dla pracownika i także...
A jakby pan miał określić skalę tego rodzaju działań? Czy to jest szybko napływ tego rodzaju kapitału i szybki rozrost tej części gospodarki? Bo rozumiem, że dotyczy to też tego obszaru, który był na Ukrainie kiedyś znacznie mniej uprzemysłowiony, bo to jednak wschód był tym przemysłowym regionem Ukrainy.
To, no właśnie to w tym jest taka pewna paradoks, bo ten zachód był dość uprzemysłowiony, ale po upadku Związku niestety upadli te wielkie, przede wszystkim wojskowe przedsiębiorstwa i jakiś okres tych 20 lat, on był taki może agrarno-usługowy i ta sfera usługowa wyrosła bardzo dobrze. Mamy świetną sieć tam hoteli, restauracji i tak dalej. Lwów jest słynnym centrem turystycznym. Na przykład mamy dość ciekawe, rozwinięte agrarne projekty po całej Ukrainie. A teraz właśnie ta zachodnia Ukraina jest ciekawa pod kątem tych projektów wysokiej technologii, gdzie tam nie ma tego resursu, który jest na wschodzie, tam ta ruda żelazna czy węgiel, ale jest ten resurs w postaci ludzkiego kapitału.
No na koniec chcę zadać takie pytanie, które jest trochę ryzykowne dla przedstawiciela rządu ukraińskiego. To chcę spytać o politykę ukraińską. Czy pana zdaniem ukraińska polityka prowadzi do tego, aby Ukraina stała się tym krajem, który będzie zasobny, dobrze zorganizowany i będzie potrafił rozwiązywać te najważniejsze problemy polityczne. Sporo jednak też i zamieszania w życiu politycznym ukraińskim się dzieje. Nawet trochę od polskiej granicy. Przypomnę tę historię z Michałem Saakaszwilim, który przedzierał się na Ukrainę z pominięciem ukraińskich przepisów.
Też trzeba brać pod uwagę, że polityka wewnętrzna, zewnętrzna Ukrainy jest elementem ataku informacyjnego ze strony Rosji i mamy sporo takich, powiedzmy, agentów wpływu w środku państwa też i w politykum ukraińskim, tak, który, kto świadomo, kto nieświadomo, ale ten temat jest dobrze wypracowany też i w polskich mediach, można przeczytać sporo, na przykład o piątej kolumnie w Polsce, ale taka sama piąta kolumna działa bardzo aktywnie w Ukrainie. I Rosja nie oszczędza na tym, także to ma ogromny wpływ na politykę i stworzy te zaburzenia, o których pan mówi też. To znaczy ja nie mówię, że tam na przykład Saakaszwili jest agentem Putina, ale że to wszystko było na ręce czy na korzyść jakiejś trzeciej strony, to na pewno, że tak, bo no takie retoryczne pytanie, no jak on tak chce poprawić tą politykę czy gospodarkę ukraińską, to może by zaczął od poprawy gruzyńskiej demokracji, gruzyńskiej systemu, który wybudował i którym był bardzo dumny, jaka tam jest wielka demokracja, jak on to wszystko dobrze wybudował. On zaczyna tam, gdzie są dobre warunki, gdzie został zaproszony, gdzie ma tam partnerów, którzy go wciągają w te procesy. Także mamy do czynienia z bardzo skomplikowanymi wyzwaniami, na które nie zawsze można tak bardzo szybko dać adekwatną odpowiedź, ale moim zdaniem zdecydowanie Ukraina teraz jest na dobrej drodze, bo ona rozwiązuje bardzo, bardzo trudne kwestie, bardzo trudne problemy. Czasami to trudno sobie wyobrazić, bo ten poziom korupcji, który teraz mamy, który przez te lata tylko się pogłębiał, to nie tak prosto jednym gestem czy jednym jakimś jedną ustawą można rozwiązać. To jest problem takich systemowych zmian, które idą i moim zdaniem powstaje nowe społeczeństwo ukraińskie, nie tak szybko, jakby nam się chciało, ale są widoczne te zmiany i nawet ten Saakaszwili, tak? Znaczy państwo nie podjęło decyzji eskalować ten konflikt, bo żaden problem postawić tam kilkadziesiąt uzbrojonych funkcjonariuszy i on by tam się nie przydarł, tak? I po prostu to, że jego tam pod ręki wiedli deputaty Rady, to znaczy posły na Radę Najwyższą, to nic jakby nie znaczy. Ale była decyzja, dobrze, no niech społeczeństwo zobaczy, jaki lider w jaki sposób idzie wyzwolić to społeczeństwo w cudzysłowie. Także ja uważam, że proces jest bardzo trudny, proces przede wszystkim jest mentalny, ale ja mam wielką nadzieję na to młode pokolenie, które już wyrosło razem z niepodległością Ukrainy, które, dużo z których studiowało na Zachodzie, dużo z których jest nosicielami tych wartości, o których mówiłem na początku. Oni będą budowali tą nową Ukrainę. My musimy przetrwać w tej wojnie, zwyciężyć w tej wojnie, tak, bo to jest największym wyzwaniem teraz dla Ukrainy. I budować nową Ukrainę i te inwestycje zachodnie, o których mówiłem, oni nie tylko mają sens gospodarczy, ale też w wielkiej mierze mają sens mentalny, bo te zachodnie biznesmeni, którzy przychodzą na rynek ukraiński, oni zaczynają wymagać warunków czy stosunku do siebie, jak na Zachodzie. Oni zaczynają budować te zachodnie standardy, na które czasami jeszcze ukraiński establishment na tych niższych szczeblach nie jest gotów.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Lew Zacharczyszyn, konsul Ukrainy w Gdańsku, był moim gościem. Rozmawialiśmy o Ukrainie, Polsce, trochę świecie i o wszystkim, co dotyczy problemów ukraińskich. Myślę, że dla Państwa była to ciekawa rozmowa. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.